Wybitni i utalentowani to uniwersyteccy naukowcy, absolwenci i studenci. Łączą ich dwie rzeczy: Uniwersytet Gdański i pasja. Pasja do nauki, pasja do badań, pasja do świata. Rozmowy z nimi, przeprowadzone z okazji 45. rocznicy powstania uczelni, pozwolą poznać uniwersytecki świat od środka i przedstawić naszych bohaterów z każdej strony.
Rozmawiam z profesorem Tomaszem Swobodą z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Jako laureat pierwszego miejsca Olimpiady Języka Polskiego rozpoczął pan, profesorze, studia na filologii polskiej, a jest pan romanistą. Co wpłynęło na zmianę pana zainteresowań?
Z tą Olimpiadą Języka Polskiego i moimi studiami to jest trochę bardziej złożona historia nawet, ponieważ byłem laureatem czy finalistą w trzeciej klasie liceum i wtedy dyrekcja mojego liceum 9 LO w Gdańsku wpadła na szalony pomysł, żebym jeszcze będąc w klasie maturalnej rozpoczął studia. Dzięki życzliwości władz Uniwersytetu Gdańskiego i Wydziału ówcześnie filologiczno-historycznego dostałem możliwość studiowania na filologii polskiej właśnie jako wolny słuchacz, nie mając jeszcze matury. No, to się udało, więc pisałem maturę, kończąc jednocześnie pierwszy rok studiów na filologii polskiej. I właściwie takie maksymalistyczne podejście do zajmowania swojego czasu zostało mi do dzisiaj. I z tym się też wiąże to moje poszerzenie zainteresowań, bo to właściwie nie była zmiana, tylko poszerzenie zainteresowań o kwestie związane z filologią romańską, z romanistyką, z literaturą i kulturą francuską. Ponieważ po 2 latach studiów na filologii polskiej otwierały się u nas studia na filologii romańskiej. Profesor Mrozowicki otwierał filologię romańską, ówcześnie katedrę filologii romańskiej. I pomyślałem, że mam trochę czasu, więc warto by może studiować drugi kierunek. I na 3. roku filologii polskiej byłem jednocześnie na 1. roku filologii romańskiej. No i właściwie wiele w tym było przypadku. Francuskiego uczyłem się w liceum, trochę uczyłem się na studiach, na lektoracie, potem jakiś kurs przygotowawczy przed rozpoczęciem studiów. No ale głównie nauczyłem się jednak na filologii romańskiej podczas studiów. I właściwie wiedziałem, że chcę pracować naukowo, to mnie od zawsze pasjonowało, taki był cel i właściwie nie byłem zdecydowany, czy raczej wiązać się z filologią polską, czy filologią romańską. Być może zdecydowało to, że to był młody kierunek, świeży kierunek, to były większe możliwości kadrowe, może też ta perspektywa międzynarodowa trochę mnie skusiła. Więc to nie była zmiana zainteresowań, tylko raczej poszerzenie, tak jak powiedziałem. I właściwie do dzisiaj chcę się czuć równocześnie i polonistą, i romanistą. Zresztą cały czas jestem związany z Instytutem Filologii Polskiej, gdzie prowadzę sporo zajęć na wiedzy o teatrze. Więc tak to wygląda.
W 2010 roku wydał pan, nagrodzone przez Literaturę na Świecie, Historię oka. To nie jest literatura dla okulistów?
Nie jest, chociaż moi przyjaciele, co bardziej złośliwi, jak widzieli, że Stanisław Rosiek zapowiada na stronie wydawnictwa Słowo Obraz Terytoria publikację mojej książki, dzwonili do mnie, mówiąc, że studenci medycyny już się nie mogą doczekać na to dzieło. Faktycznie, nie jest to dzieło dla lekarzy, nie jest to dzieło dla studentów medycyny, ale rzeczywiście tematem tej książki jest właściwie oko. To, co działo się z okiem, głównie w takim środowisku francuskich pisarzy, myślicieli z połowy XX wieku, a także to, co oni twierdzili na temat widzenia, na temat patrzenia, a także wielu rzeczy, które się z tym wiążą, a więc etyki, filozofii, estetyki i literatury i pisania. Historia oka to jest moja rozprawa habilitacyjna, która może nie jest taką typową rozprawą habilitacyjną, bo to jest w pewnym sensie zbiór esejów poświęconych kilku ważnym dla mnie autorom. z bogatym aparatem krytycznym, całe szczęście, dzięki czemu ta habilitacja zakończyła się powodzeniem, ale no jest to w sumie taki długi esej o kwestiach związanych z widzeniem w literaturze francuskiej i myślę, że dosyć reprezentatywny dla mojego podejścia do literatury, dla mojego czytania literatury, właśnie opartego na bliskim obcowaniu z tekstem, opartego na szukaniu rzeczy istotnych nie tylko dla kwestii historyczno-literackich, ale także dla nas dzisiaj, dla myślenia, zawsze gdzieś tam powiązanych z kwestiami bardzo konkretnymi, właśnie tematycznymi, takimi tematami właśnie jak oko, ciało, erotyzm. To są rzeczy, którymi od lat się zajmuję.
Panie profesorze, ja odebrałem ten tytuł jako bardzo przewrotny, bo erotyzm wymienił pan na trzecim miejscu, natomiast to jest książka o erotyzmie od pierwszej do ostatniej strony.
Może nie od pierwszej do ostatniej, ale w dwóch trzecich pewnie faktycznie jest to książka o erotyzmie. Punktem wyjścia, zresztą tytuł tej książki jest drobną parafrazą jednego z fundamentalnych, jak dla mnie, tekstów literatury dwudziestowiecznej, Historii oka Georges'a Bataille'a, który to tekst, króciutkie opowiadanie, właśnie jest punktem wyjścia dla myślenia o świecie w XX wieku i dzisiaj. Punktem wyjścia oczywiście obrazoburczym, bo jeśli wspomniał pan o tym, że erotyzm to nie jest to erotyzm taki łagodny, tylko erotyzm tak jak to widział Bataille, powiązany ze śmiercią, powiązany z granicami człowieczeństwa, powiązany z tematyką transgresji, a więc dotykający spraw niekiedy bolesnych i trudnych. Nie jest to erotyzm w rozumieniu właśnie seksualności, reprodukcji, nie jest to też erotyzm związany zbyt blisko z uczuciem, z miłością itd.
No, żałuję, że to jest wywiad radiowy, bo ale chyba tych ilustracji, które tam były, byśmy i tak nie mogli pokazać.
No, boję się, że nie, zwłaszcza w dzisiejszym klimacie moralnym, jaki mamy w naszym kraju.
Zmienił pan zainteresowania. Powtórzenie i różnica to szkice o tłumaczeniach.
Tak, powtórzenie i różnica, szkice z krytyki przekładu, tak brzmi podtytuł mojej najnowszej książki, która ukazała się w wydawnictwie gdańskim, również w wydawnictwie w Podwórku. To też właściwie nie jest nie tyle zmiana zainteresowań, ile raczej pewne udokumentowanie czegoś, czym zajmuję się od wielu lat, właściwie tłumaczeniem, pisaniem o przekładzie zajmowałem się jeszcze zanim zacząłem pisać o literaturze. Moje początki pracy z literaturą francuską to paradoksalnie właśnie tłumaczenie książek. W pewnym sensie można powiedzieć, że uczyłem się francuskiego tłumacząc eseje Georges'a Pouletta pod opieką Marka Bieńczyka. I powtórzenie różnica zbiera właśnie eseje publikowane głównie w literaturze na świecie, w czasopiśmie, z którym też od lat jestem związany i któremu bardzo wiele zawdzięczam.
Kogo będą panowie gościć na najbliższym spotkaniu w ramach cyklu TK Refleksji?
Tu pyta pan o bardzo ciekawe przedsięwzięcie, którego pomysłodawcą i autorem jest mecenas Tomasz Kopoczyński, z którym współpracuję już chyba piąty rok i organizujemy spotkania, ostatnio przede wszystkim w Dworku Sierakowskich, z wybitnymi postaciami humanistyki polskiej, ale też europejskiej, niedługo być może będziemy mogli powiedzieć światowej. To są spotkania, na które faktycznie staramy się zapraszać najwybitniejsze, także najciekawsze, czasami nieodkryte postaci ze świata humanistyki i w ten sposób spędzać przyjemnie czas, a przede wszystkim jak najwięcej uczyć się od osób, które uważamy za istotne. Ostatnio gośćmi byli organizatorzy, dyrektorzy Festiwalu Konrada w Krakowie, Michał Paweł Markowski, jedna z najwybitniejszych i najważniejszych dla mnie osobiście postaci polskiej humanistyki, oraz Grzegorz Jankowicz, którego gościliśmy już po raz drugi. Na koniec zimy, początek wiosny planujemy pięciospotkaniowy cykl, który organizują profesor Marta Kowal, profesor Marek Wilczyński, poświęcony Ukrainie, Ukrainie współczesnej, ale też historii Ukrainy, gdzie gośćmi będą między innymi wybitny francuski historyk dziejów Polski Daniel Beauvoir, a także między innymi z Ukrainy przyjadą Jarosław Chrycak czy Taras Wozniak. Na dalszą część roku planujemy rzeczy dosyć spektakularne, ale o tym jeszcze wolę nie mówić.
Columbus Duo to próba wyrażenia?
Columbus Duo to próba wyrażenia, najłatwiej byłoby powiedzieć, siebie albo którejś z postaci siebie, któregoś z oblicz siebie. Jest to grupa muzyczna, w której tworzę muzykę razem z moim bratem, która wyewoluowała też z takiego najwczego, wcześniejszego projektu muzycznego Thing, z takiej muzyki, której estetykę można by chyba porównać do estetyki mojej książki Historia oka, muzyki gwałtownej, brutalnej i hałaśliwej. Columbus Duo jest łagodniejszą wersją tego, co wcześniej robiliśmy, bardziej eksperymentalną, mniej ustrukturyzowaną, luźniejszą, jeśli chodzi o kompozycję. Jest to muzyka poszukująca, muzyka trudna, tak jak pewnie rzeczy, które piszę, więc w pewnym sensie to się uzupełnia, nakłada, a jednocześnie no właśnie w ramach takiego właśnie mojego maksymalistycznego podejścia do życia i do czasu jest to zajęcie dla mnie niezwykle istotne, na które niestety ostatnio nie mam zbyt wiele czasu, ale cały czas robimy nowe rzeczy, cały czas coś wydajemy. Ostatnio nagraliśmy muzykę do filmów takiego polsko-rosyjskiego awangardowego reżysera z początku XX wieku, Edwarda Starewicza. Graliśmy na żywo do jego filmów. Te nagrania można znaleźć w internecie na Bandcamp czy na SoundCloud.
Konik polny i mrówka, zemsta kinooperatora, maskotka. Skąd ten wybór?
No to są tytuły filmów właśnie Edwarda Starewicza, niezwykle ciekawego reżysera, który był jednym z twórców, z założycieli filmu kukiełkowego właściwie. On kręcił te filmy metodą poklatkową. Dosyć drastycznie to wygląda, bo faktycznie on ten film i o koniku, i o mrówce, i zemsta operatora. Zemsta operatora jest to film, w którym grają owady uśmiercone wcześniej przez Starewicza. On je przyszpilał na ekranie, kręcił metodą poklatkową, co oczywiście też nas bardzo zainteresowało, zaintrygowało i zainspirowało.
Jak chce pan zrobić przyjemność najbliższym, co im pan gotuje?
To jest bardzo trudna kwestia, ponieważ u mnie w domu gusta kulinarne są najrozmaitsze, więc czasami trzeba gotować trzy różne rzeczy, żeby zadowolić wszystkich domowników. No, z żoną całe szczęście nasze gusty kulinarne się pokrywają, więc przeważnie gotujemy dla siebie rzeczy właśnie po raz kolejny, trochę jak muzyka, eksperymentalne. Nie mam żadnego koronnego dania, które przygotowuję. Właśnie staram się coś albo wymyślać, albo wyszukiwać, czego jeszcze nigdy nie robiłem, więc rzadko przygotowuję coś po raz drugi czy trzeci. Poza paroma szlagierami, ale to głównie dotyczą one tego, co lubią dzieci, co czasami mnie martwi, bo muszę gotować rzeczy zbyt banalne jak na moje upodobania i zbyt proste, ale w nich też znajduję pewne upodobanie. Więc córka i syn, chociaż córka, która jest starsza, widzę, że też dojrzewa kulinarnie, poznaje nowe smaki i doszlusowuje do naszych upodobań. Nad synem jeszcze będziemy pracować.
I ostatnie pytanie, profesorze. Jak już odłoży pan gitarę i chochlę, jak już nie ma książki na biurku, czyli krótko mówiąc, jak lubi pan spędzać wolny czas?
poza tymi zajęciami, to też jest spędzanie wolnego czasu, książka i chochla. Natomiast tą pasją taką, którą można powiedzieć, że zapełnia mi resztę czasu, jest sport. Moje ulubione sposób spędzania wolnego czasu to jest gra w tenisa z profesorem Maciejem Michalskim, wicedyrektorem Instytutu Filologii Polskiej. Ewentualnie oglądanie w telewizji właśnie tenisa albo gier zespołowych, zwłaszcza siatkówki.
Czyli dzisiaj w nocy też pan oglądał?
Nie, dzisiaj była straszna godzina. Dzisiaj 3:30 mecz Agnieszki Radwańskiej. Zresztą nie miałem wielkich nadziei związanych z tym meczem. No ale i tak kapitalny wynik, półfinał Australian Open, to jest coś fantastycznego.
Dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Rozmawiał Tadeusz Zaleski.